Zapraszam, kto może teraz do przodu, z tych, co stoją pod chórem. Będzie wszystko miłości, ciąg dalszy, zwłaszcza miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Bardzo się cieszę, że tyle osób zostało i jeszcze wchodzą. Oj, wzruszające. Ale będzie wszystko miłości, więc postaram się w imieniu Pana Boga wdzięczyć za Waszą obecność, żeby to nie był czas stracony. Także mam nadzieję, że wszyscy znajdą miejsce siedzące. Prosimy do przodu. Będzie też możliwość pytać na koniec. Także im bliżej ktoś jest, tym większa szansa. Wszystko miłość. Także im kto bardziej się interesuje miłością, tym proszę bliżej. To mniej więcej już ci, którzy chcieli usiąść, usiedli. Więc moi drodzy, konsekracja świątyni to konsekracja miejsca, gdzie jest Bóg, który kocha i uczy kochać. Wszystko inne jest wtórne. Wszystko inne jest wtórne. Jeżeli tu się będziemy bardzo modlić, spowiadać, leżeć krzyżem, a nie wrócimy do domu, żeby kochać, to wszystko jest patologią wręcz. To jest wtedy antyreligia, to jest, nie chcę już tego nazywać, ale nic poza miłością nie jest sprawdzianem chrześcijaństwa. Nic. Jezus nas na końcu doczesności nie spyta, kiedy będziemy umierali docześnie, nie spyta, czyśmy się modlili, czyśmy odmawiali jakieś litanie, czyśmy brali udział w pielgrzymkach. Nawet nie spyta, czyśmy brali udział w mszach świętych, tylko czyśmy kochali. I to, czyśmy kochali tych, którzy się odwdzięczyć za miłość nie mogli. Tych biednych, poranionych, tych, których najtrudniej też kochać. Z miłości będziemy sądzeni. Miłość jest jedynym wykładnikiem chrześcijaństwa. Bóg jest tutaj po to, by okazywać nam miłość i uczyć kochać. A my tu przychodzimy po to, by przyjmować Jego miłość i wracać do domu i okazywać miłość bliskim, sąsiadom, współparafianom. No popatrzmy, otóż dla tych, którzy weszli po mszy świętej, tylko przypomnę to, o czym się dzieliłem w Eucharystii, że Bóg Ciebie i mnie kocha za nic, bez żadnej naszej zasługi. My mamy kochać bliskich i innych ludzi za nic, bez żadnej zasługi. Po drugie, Bóg Ciebie i mnie kocha nieodwołalnie, nigdy nie straszy nawet wycofanie miłości. I my, jeśli kochamy, nikogo nie postraszymy wycofanie miłości. Możemy postraszyć policją, możemy postraszyć skierowaniem na przymusową terapię, tylko nie wycofanie miłości. O tym jeszcze za chwilę. A więc kochamy nieodwołalnie. Jak będziesz taki czy owaki, mogę Ci nie ufać, mogę Cię kontrolować, synu, córko, mężu, żono, ale kochać Cię nie przestanę. Po czwarte, Bóg kocha z bliska, do tego jeszcze wrócimy za chwilę i my mamy kochać bliskich z bliska, stąd słowo bliscy. Po czwarte, kocha nas bardzo ofiarnie i my mamy kochać ofiarnie do padania na buzię nieraz, zwłaszcza w małżeństwie, rodzinie. Po piąte, kocha nas nad życie. No i też, jeśli kochamy, to dajemy życie na raty. I po szóste, kocha mądrze. I tutaj chcę troszkę się zatrzymać, zanim pójdziemy do inne aspekty miłości. Kocha mądrze. Otóż my, księża, za mało o tym mówimy i dlatego wielu chrześcijan myli miłość z naiwnością, co jest bardzo groźne. Teraz mi rodzice mówią, księże Marku, no ja się aż boję nauczyć moje dzieci, by były kochające, podobne do Jezusa, no bo one będą dobre, będą kochać, nikogo nie skrzywdzą, ale będą krzywdzone, będą jakoś tam wyśmiewane, poniżane, no bo skoro takie kochające. A czy Jezus się dawał wyśmiewać? Raz robi wyjątek. Natomiast przez całe życie się bezwzględnie bronił. Do tego jeszcze wrócimy. Jezus okazywał miłość mądrze. Być chrześcijaninem, być podobny do Jezusa, to kochać nikogo, więc nie tylko nie krzywdzić, ale kochać, wspierać, ale też się nie dać krzywdzić. Otóż tutaj parę słów na ten temat. Mianowicie mamy naszych bliskich i tych w sąsiedztwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, także nas księży, patrząc z perspektywy świeckich, mamy kochać mądrze. Powtórzę zasadę, którą wypowiedziałem w Eucharystii. To, czy kocham Ciebie, na przykład mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, czy kocham, to zależy ode mnie i chcę kochać. To zależy od mojej więzi, od mojej dobrej woli. Mam więź z Bogiem, chcę kochać. Wiem, że to jest droga do świętości, do radości i kocham. Ale w jaki sposób okazuje Ci miłość, to zależy od Ciebie. To nie zależy ode mnie. Ja bym wszystkim chciał okazywać miłość przez czułość, przez ufanie, przez wspieranie, ale się nie da. Byłoby to głupie wręcz, na przykład w stosunku do krzywdzicieli, do demoralizatorów, do ludzi podłych. Otóż powtórzę jeszcze raz tylko jednym zdaniem to, co było w Eucharystii. Kiedy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, to im okazywał miłość przez ich wspieranie, karmienie, przytulanie, wyróżnianie, obronę przed krzywdzicielami. Kiedy spotykał mocno grzeszących, okazywał miłość przez upominanie. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. A kiedy spotykał krzywdzicieli, to się przed nimi bronił. Poza tym jednym wyjątkiem w Ogrójcu na Krzyżu, to już wiemy z miłości szaleńczej do nas, na co dzień się bronił i nas uczy się bronić. I wnioski dla nas, te pierwsze, takie praktyczne, kiedy pójdziemy do domu. Otóż mamy okazywać naszym bliskim, zwłaszcza innym ludziom też, ale tu rozstrzygając wobec bliskich największe zadania miłości. Mamy okazywać miłość w sposób mądry. Otóż jeżeli ktoś z naszych bliskich jest szlachetny, to mamy okazywać tak jak Jezus, wspierać, przytulać, chwalić, ufać, podziwiać na głos. Na przykład jeżeli mężu masz żonę, która jest Boża, szlachetna, ofiarna, czuła, serdeczna, wytrwała, mów o tym, dziękuję za to i w cztery oczy, i przy całej rodzinie, i przy teściach, i przy twoich rodzicach, i rodzeństwie, i przy kimkolwiek. I mów też przy wszystkich. Podziwiam cię, żono, jesteś dla mnie znakiem Boga, jesteś dla mnie skarbem, który mnie umacnia, przemienia, chroni. Sama myśl, że ty istniejesz, że tak bardzo kochasz, sprawia, że panuje nad sobą, nad ciałem, nad popędem. Mówmy tak konkretnie, precyzyjnie. To dzięki tobie, żono, dzięki twojej niezwykłej miłości, przy tobie staje się kimś wręcz podobnym do Boga. I chcę ci to, ja mąż, powiedzieć przy całej rodzinie, na przykład Boże Narodzenie. Przy całej rodzinie. Ktoś powie, to inni będą zazdrośni. A niech będą. To niech też aż tak kochają. Ty też będziesz ich aż tak chwalił, no ale niech kochają. Mówiąc tak z uśmiechem, zazdrość to wspaniała cecha. Bo jeżeli mi zazdrościsz, to mnie nic przez to nie ubędzie, a ty jeszcze zyskasz wrzody na żołądku. No super. Same plusy. Ja tak mówię z ironią. A więc ktoś powie, no ale to oprócz tego, że ktoś może być zazdrosny, no dobrze, to już nie będzie, niech zacznie kochać, to nie będzie zazdrosny. Ale księże Marku, mówią mi zwłaszcza mężczyźni, ale jeżeli moja żona, czy moja mama, czy moja córka są tak wspaniałe, no to oni wiedzą, że są wspaniałe. No trudno być kochającym, szlachetnym, nie wiedząc o tym, są świadome tego. To co ja będę jeszcze im mówił? Może jeszcze w pychę wpadną? Co będę na przykład chwalił moją żonę, że jest taka niezwykła? Otóż ona potrzebuje, mężu, twojego zachwytu, kiedy tak szlachetnie żyje i kocha, bo twoja nawet najwspanialsza żona nie jest Bogiem. Tylko Bóg będzie dalej kochał, kiedy go nie wspieramy, nawet kiedy go zabijamy, kpimy z niego, wyrzucamy z naszego życia i tak będzie nas kochał. Bóg ma taką siłę, twoja żona nie, bo jest tylko człowiekiem, wspaniałym, właśnie kochającym, ale tylko człowiekiem, bez wsparcia z twojej strony, wcześniej czy później straci siły. I nie będzie aż tak wspaniała, aż tak kochająca, aż tak czuła, aż tak serdeczna, aż tak radosna. Zabraknie jej siły. Potrzebuje nie tylko wsparcia Boga, także twojego. I to jest najbardziej zaniedbana forma miłości w całym świecie, że tak powiem. A także u nas, chrześcijan, to co ja nazywam tak po mojemu umacnianie mocnych. To też jest nasz problem, nasz księży, że my większość czasu, kiedy już mamy te kontakty indywidualne, rozmowy indywidualne, kiedy wspieramy ludzi, to zwykle poranionych, którzy sami nieraz natarczywie szukają pomocy, nie ma się co dziwić, no i my uważamy się za zobowiązanych głównie być dla nich. Błąd. Jezus był dla wszystkich. Umacniał chorych, poranionych, chromych, niewidomych, zrozpaczonych, ale też umacniał mocnych. I tego młodzieńca, który do niego przedpowiedział wszystkich tych przykazań od dzieciństwa, przestrzegałem, a jest umacniał go, pokazał mu jeszcze lepszą drogę, do której ten na razie nie dorósł, a może już jutro dorośnie. Umacniał apostołów, garstkę apostołów, dla nich w cudzysłowie tracił najwięcej czasu. Dla garstki apostołów. I nie dla tłumów. Dla tłumów był parę godzin dziennie, a dla nich samymi popołudniami, wieczorami, bo umacniał mocnych. I to ci, nie ten tłum, który uwielbiał Jezusa, potem świadczył Jezusie, nie, tłum krzyczał, ukrzyżuj Go. To ta garstka umocnionych, mocnych, którzy stali się przy Jezusie jeszcze mocniejsi, ona w imieniu Jezusa przemienia świat. Więc jak będziemy umacniać mocnych w naszych rodzinach, to oni nas będą dalej umacniać, my skorzystamy, nie wejdą w kryzys i będą przemieniać całą rodzinę, całe środowisko, sąsiedztwo, parafię. Dajcie mi parę mocnych osób, które jeszcze umocnimy, a będziemy mieli świętą parafię. Więc umacniajcie mocnych, błagam. Tak samo w relacji mąż-żona, czy żona-mąż, ale też tak rodzice-dzieci. Zwykle rodzice popełniają ten sam błąd, co większość nas księży. No ja się tego duczyłem. Ja mam czas dla mocnych, żeby umacniać mocnych, a nie tylko dla poranionych, bo będziemy mieli samych poranionych, jak nie będą umacniać mocnych. Więc tak z uśmiechem. Więc ja już nauczyłem się za Jezusem mieć czas dla wszystkich. I dla poranionych, i dla świętych, mocarnych. Tych pierwszych, żeby ratować, tych drugich, żeby umacniać, żeby byli jeszcze piękniejsi. Ale w małżeństwach i rodzinach tego właśnie brakuje. Na przykład jeżeli macie trójkę dzieci, które z tych dzieci zaczyna wchodzić w kryzys, rodzice się skupiają na tym dziecku, rozmawiają, szukają, kontrolują, tłumaczą, chodzą do specjalistów i zaniedbują inne dzieci. I proszę księdza, ktoś tam mówi, no nasza córka jest wspaniała, świetnie się uczy, jest Boża, jest w parafii, w grupach formacyjnych, no to mówimy, jesteśmy z siebie dumni i tyle, a syn, powiedzmy tam rok młodszy, czy dwa lata starszy, no jest narkomanem, hazardzistą, bandytą, teraz mówię w skrócie, no to od świtu do nocy jesteśmy przy nim, dla niego i tak dalej, rozwalicie życie córce. Córka też was potrzebuje. To, że wspaniała, że szlachetna, to nie znaczy, że nie potrzebuje miłości. Jeszcze więcej potrzebuje miłości, waszego czasu, czułości, bo znacznie trudniej trwać w szlachetności, niż wyjść z nieszlachetności. Trwać w szlachetności, tak jak rowerem jeździ, jestem kolarzem, więc dobrze wiem, im szybciej jadę, tym więcej potrzebuję sił, ale to bezwzględnie więcej. Jeśli jadę 25 na godzinę, to mogę tak jechać 10 godzin, dosłownie. Mam tylko wodę przy sobie, ale jeśli jadę 35 na godzinę, to już jest potężny wysiłek, to po 3-4 godzinach no jestem wykończony. No w moim wieku to wspaniale jest, na mnie to się chwalił. Natomiast mam świadomość, co to znaczy. Im bardziej kochamy, im bardziej jesteśmy szlachetni, uczciwi, tym ogromnie większej potrzebujemy mocy, siły, motywacji niż w życiu średnim. Jeśli nie umacniacie najwspanialszych w waszych rodzinach, będzie źle. Wszyscy wejdą w kryzys. Po drugie, jeśli ktoś z waszych bliskich błądzi, to kiedy kochacie? Gdy upominacie. Jeśli nie upominasz błądzących, nie kochasz. Oczywiście czasami trzeba upomnieć nas księży, mówię z całą powagą, upomnieć sąsiadów dyskretnie, delikatnie, krewnych, ale najbardziej trzeba upominać najbliższych, bo ich mam kochać najbardziej. A jak najbardziej, to najbardziej umacniam, kiedy są szlachetni i najbardziej upominam, kiedy błądzą. Wszystko najbardziej. Także upomnienie ma być najbardziej stanowcze. Jest mi zaszczerzony, mówię, no księże Marko, no ale jak mężowi próbuje zwracać uwagę, to on sobie kpi ze mnie, mówi, a co, ty jesteś taka święta, taka jesteś doskonała, żeby mnie zwracać uwagę, tak się wywyższasz nade mnie, a sobie tam wytknij twoje wady. Otóż, droga pani, to podpowiem paniom, jak masz zwrócić uwagę tacie, czy mężowi, czy bratu, czy synowi, a więc komuś z mężczyzn, kto ma taką chorą dumę męską, błądzi i jeszcze udaje, że jest mocarz, to wtedy bądź sprytna. Na miłość jest zawsze sprytna. Bóg jest szczytem sprytu i mówi nam, bądź nieskazitelny gołębie, czyli bardzo kochający, ale sprytny jak węża, nie Boże fujary. Więc bądź sprytna i powiedz, podejdź do męża i powiedz, popatrz mu w oczy tak czule. Mężowi, który tam zaczyna poważne błędy robić, popatrz tak czule, aż się będzie zdumiewał, mówi i powiedz, mężu, ty jesteś, tak po kobiecemu, ja tak nie mówię, oczywiście, mężu, ty jesteś 5 razy lepszy ode mnie, będzie mu miło, a ja chcę, żebyś był 10 razy lepszy ode mnie, stać ci na to. I w związku z tym nie pij, nie pal, nie oglądaj się za środkami, nie bądź leniwy, wyłącz ten telewizor, nie czytaj tych głupich gazet, nie chodź z tymi głupimi kolegami i tak dalej, bo inaczej będziesz wrakiem człowieka. I jak on wtedy podskoczy, powie, żono, co ty tak się wyróżniasz? A ty tutaj jesteś ideałem? Nie masz jakichś swoich słabości? Mężu, czy ty jesteś głuchy w dodatku? Oprócz tych różnych słabości? Powiedziałam ci, jesteś 5 razy lepszy ode mnie. ale chcę, żebyś był 10 razy lepszy, bo cię kocham. I wam nie podskoczy. Ktoś powie, księdz Marku, ale to jest kłamstwo, jak żona powie do męża w kryzysie, którego trzeba upominać, że jest 5 razy lepszy od niej. Nie, to nie kłamstwo, to strategia wychowawcza. Żona ma wychować męża i pozostałe dzieci i trzeba różne strategie dobierać do tego. To na nas mężczyzn bez strategii to nie podchodź. A więc upominam. Jezus nie mówi, jeżeli twój brat błądzi, a uważa, że skorzysta z twojego upomnienia, to idź upomnij. Nie, mówi bezwzględnie. Jeżeli twój brat czy siostra błądzi, idź upomnij. Koniec. Oczywiście upomnij, jeśli kochasz z miłości. Bo jest nas posyła, żebyśmy najpierw kochali, w ramach miłości upominali. Czyli nie krzycz, nie poniżaj, nie dokładaj tam więcej win niż ma. Idź z miłością, najpierw się pomóc, mów delikatnym tonem, ale bezwzględnie całą prawdę w treści. Upominaj, inaczej nie kochasz. I w naszych rodzinach, domach bardzo szwankuje upominanie. Zwykle ci, co błądzą, się nałogowo szukują, sobie wmawiają, że nie błądzą, no, żeby im było tak lżej na sumieniu i w emocjach. A bliscy to samo robią. Żona sobie wmawia latami, że mąż nie jest pijakiem, czy alkoholikiem, czy nie, to mało ważne, ale pijakiem. Upija się, a ona mówi, że nie jest pijakiem, to się upija. Czy że syn nie jest leniem, czy że córka nie jest naiwna, mimo że się wiąże z jakimś mężczyzną, który jest podły, a ona się daje wykorzystywać. Więc długo zwykle się oszukujemy sami, czy sami siebie, no, sami siebie, kiedy sami błądzimy, ale także sami siebie, kiedy bliscy błądzą. Sobie wmawiamy, że nie jest tak źle, jak jest, a nawet jak jest źle, to ten ktoś zrozumie, popatrzymy smutno, ale w ciszy, bez słów, chyba zrozumie, że cierpimy. Nie zrozumie. Jakby rozumiał, to by nie błądził. A więc upominajcie, moi drodzy. Także publicznie. Jeżeli ktoś prywatnie błądzi, że tak powiem, w osobistym życiu, to idź upomnij 4 oczy. A jeżeli ktoś publicznie błądzi, to publicznie upominaj. W moich tekstach, na przykład, czy w wypowiedziach, mówię na przykład o tych, którzy tam idą w tych marszach dumy. Nie o wszystkich, ale tych, co tam idą na czele, rozwydrzeni, roznegliżowani, kpiący sobie z małżeństwa, z rodziny, z dzieci, z czystości, z Boga i tak dalej, z najświętszych symboli. No mówię, to są ludzie podli. Ludzie, którzy oficjalnie się domagają równości, a którzy są terrorystami, którzy kpią sobie z nas, z Boga, z największych świętości. Mówię to na głos, bo ponieważ to publicznie robią, łamią wszelkie normy kodeksu karnego, a władza nie interweniuje, mam żal do władzy. Bo jeśli gdzieś tam rzucą racę, czy jakieś hasło pół choćby szowinistyczne wygłoszą, to aresztują. A tu idzie cały tłum, który się kpi z Boga, z małżeństwa, z rodziny, z Matki Bożej, z Eucharystii. Wszystko to jest pod kodeks karny przecież podlega i nie ma nikogo aresztowanego i tak dalej. Więc ja mówię to na głos. Publicznie kpisz sobie z Boga, z moich uczuć religijnych, z małżeństwa, rodziny, to ja cię publicznie cię upominam, bo cię kocham. Bo cię kocham. Nie chcę, żebyś był jeszcze większym draniem, jeszcze większym przewrotnym człowiekiem. Nie chcę. Wolę, żebyś był szlachetnym i szczęśliwym. I tak samo upominam władzę. Dlaczego jesteście tak nierówni? W jednych aspektach interweniujecie, a tu, gdzie cały tłum łamie prawo, nie rozwiązujecie zgromadzenia, które łamie kodeks karny. To tylko przykład. A więc jeśli kocham, upominam. Błądzących prywatnie upominam prywatnie, błądzących publicznie upominam publicznie. I po trzecie, obrona przed krzywdzicielem. Otóż jeśli macie bliskich, którzy krzywdzą, to miłość polega na tym, że się przed nimi bronimy. Jeżeli na przykład mąż jest alkoholikiem, przepraszam, tak daję przykłady mężczyzn, którzy podpadają, no ale tak jest częściej statystycznie. A poza tym jako mężczyzna łatwiej mi upominać mężczyzn niż płeć piękną. Płeć piękna sobie zresztą sama robi rachunek sumienia porządny. A więc jeśli na przykład żoną masz męża alkoholika, czy rodzice macie syna narkomana, który, czy ten mąż, czy ten syn zaczyna dręczyć i siebie też przecież, bo zabija na raty, ale i was strasznie, to kiedy kochacie? Gdy się przed tym krzywdzicielem bronicie? Bo jeśli się nie bronimy, to pomagamy krzywdzicielowi być jeszcze większym krzywdzicielem. Jeśli na przykład żona ma męża alkoholika i próbuje go tam chować przed światem, on tam ją popycha, czy siniaczy, nie robi ona obdukcji, niekiedy sprawy przez policję do sądu, on tam już się znęca nad dziećmi, ona próbuje tam dzieciom jakoś to tłumaczyć, przebaczcie tacie, tata was kocha, tylko tam to czy owo, nie mówcie nikomu i tak dalej. To nie kochasz, żono, tego męża, dobijasz go. Co z tego, że niechcący, że mówisz sobie, że to jest właśnie wielka ofiarna miłość? Nie. Otóż to jest wielka ofiarna, ale naiwność ofiarna, bo może się wykończyć, tylko że to nie ma nic wspólnego z miłością, to jest wyłącznie naiwność. Otóż tutaj to nam, nie, to nie terapeuci uzależni nam to tłumaczą, to ich tłumaczy Jezus w przypowieści o synu namotrawnym. Najwspanialszy terapeuta wszechczasów. Jezus, mianowicie kiedy syn namotrawny wchodzi już w straszny kryzys, już jest w głodzie, chlewie, poniżeniu, osamotnieniu, ojciec kocha dalej, bo miłość jest za nic niewołalna, wychodzi na drogę, daje znaki synowi, że kocha. Przyjaciele z nami mówili, tata cię kocha dalej, wychodzi na drogę, możesz wrócić. Teraz by pisał ojciec SMS raz na miesiąc, synu, jak się nawrócisz, możesz wrócić, kocham cię i czeka do mnie serce otwarte. Natomiast nie szedł do syna, chociaż wiedział, że syn już jest w obliczu śmierci. Nie szedł do syna, zostawił mu wszystkie konsekwencje błędów, które popełniał, bo wiedział, że jeśli ktoś, i to chcę powiedzieć, to jedno z moich odkryć, które mną samym wstrząsnęło, mianowicie kiedy ktoś z naszych bliskich jest w strasznym kryzysie, w strasznym, alkoholizm, narkomania, rotomania, hazard, uzależnienia komputerowe i inne takie skrajne, ale także gorsze rzeczy, na przykład podłość, bycie przewrotnym, cynicznym, egoistycznym, to jest jeszcze gorsze, bo to jest świadomie i dobrowolnie. Kto wpada w uzależnienie, zwykle cierpi, wstydzi się, żałuje, kiedy trzeźwieje, przeprasza, za chwilę robi to samo, bo to jest śmiertelna choroba, ale to nie jest człowiek podły, przewrotny, diabelski, tylko biedny, zniewolony, natomiast są ci gorsi, ci diabelscy, którzy są premedytacją nas dręczą. Otóż ci ludzie w kryzysie, czy to uzależnieni i ulegający innym słabościom, ale bez złej woli, czy to ci przewrotni, cyniczni diabelscy, którzy z całą świadomością chcą nas zniszczyć, jedni i drudzy, to mają wspólnego, ci w wielkim kryzysie nie reagują na naszą miłość i nie reagują na nasze cierpienie. I nie reagują na miłość i cierpienie Boga. Możemy mówić, że Bóg ich kocha, że cierpi z nimi, będą kpić. Jest tylko jedna rzecz, na którą reagują. Ich własne cierpienie. Ich własne cierpienie. Więc kiedy ktoś z naszych bliskich bardzo błądzi i tylko błądzi, ale nas wprost nie krzywdzi, to zostawiamy wszelkie cierpienia, jakie ma, bo tylko cierpienie może otworzyć oczy temu komuś, a jeżeli jeszcze w dodatku nas krzywdzi, to się bronimy. Do wezwania policji włącznie, do sprawy sądowej włącznie, do zakazu wstępu przemocowca do domu włącznie, do wysłania sądownie na zamkniętą terapię włącznie. W zależności od tego, jaka obrona jest dostosowana i konieczna w tej sytuacji. Co chciałem tak twardo powiedzieć? Teraz druga część radosna. Mianowicie parę słów na koniec o miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, o tej najważniejszej, no, z której Bóg nas będzie najbardziej rozliczał i której tutaj najbardziej uczy, bo On sam wymyślił miłość małżeńską, rodzicielską. Najpierw miłość małżeńska, to jest pierwsze polecenie Boga, jedna i druga, małżeńska, rodzicielska z Księgi Rodzaju. Stworzył nas Bóg na swoje podobieństwo, a On jest rodziną, to też niedawno odkryłem, tak się chwaląc trochę. Bóg jest rodziną, bez wspólnotą kochających się osób, wspólnotą, w której każdy kocha każdego. Ojciec, Syn, Duch Święty. No, wspólnota, w której każdy kocha każdego, to jest najszczęśliwsza rodzina wszechświata. Więc Bóg jest rodziną, stworzył nas na swoje podobieństwo, czyli do bycia w rodzinie, także na ziemi. Pierwszym złem jest samotność, to mówi Bóg, bo w samotności nie jesteśmy rodziną. Nie mamy od kogo przyjmować miłość i komu okazywać miłość. A pierwszym dobrem jest małżeństwo i rodzina. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, ale najpierw oczywiście miłość małżeńska, bo poza małżeństwem Żydzi kamienowali służących, wiedzieli, że to jest tak jak w małżeństwie służyć jest szczytem dobra, tak poza małżeństwem jest szczytem zła. To było jasne od początku. Więc miłość małżeńska, rodzicielska. Dlaczego to Bóg podpowiada jako pierwsze powołanie człowieka? No bo to jest największa miłość na tej ziemi. A im większa miłość, tym bardziej wychodzimy z osamotnienia i tym bardziej jesteśmy podobni do Boga i tym bardziej chce nam się żyć. Więc najpierw miłość małżeńska. Co tu jest wyjątkowego w tej miłości małżeńskiej? No wszystko, wszystko. Po pierwsze, wziąć kogoś za żonę, za męża, to wybrać za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. tylko Boga kocham bardziej. Ciebie, żonę, ciebie, mężu kocham bardziej niż mamę, tatę, niż dzieci, które się pojawią, niż rodzeństwo, niż przyjaciół, obecnych czy przyszłych, nawet najwspanialszych na świecie. Nikt nie ma szans w moim sercu z tobą, żono, z tobą, mężu. Więc miłość bezwzględnie największa. Jeżeli ktoś z małżonków kocha bardziej mamę czy tatę, czy rodzeństwo, czy kogoś tam, czy dziecko, łamie przysięgę małżeńską. Jeśli w ogóle doszło do ważnego małżeństwa, bo jeżeli nie było takiej fazy w moim życiu, w której bym ciebie, na przykład żono, kochał najbardziej bezwzględnie ze wszystkich ludzi na ziemi, no to w ogóle małżeństwa nie było. Bo nie ma małżeństwa, jeśli ciebie nie kocham najbardziej na tej ziemi. Tylko Boga bardziej, no bo on nie uczy ciebie kochać, nawet jak ty mi przeszkadzasz w miłości. Więc po pierwsze ciebie kocham najbardziej, żadnych przyjaciół nie kocham najbardziej, żadnego dziecka nie kocham najbardziej, a ciebie, żonę, mężu, tak. Po drugie, z tobą wiąże mój los na całą doczesność, na dobre i na złe. Z dziećmi nie wiąże losu, oczywiście po części tak, ale nie aż tak jak z małżonkiem. Z największymi nawet przyjaciółmi nie wiąże losu. Jeśli ktoś z przyjaciół jest w szpitalu, ja nie będę cały czas w szpitalu, mogę odwiedzić i wracam do żony dzieci. Natomiast jeżeli żona będzie w szpitalu, czy mąż, będę siedział dniami i nocami, bo z tobą wiąże mój los na dobre i na złe. I tylko z tobą, aż tak mocno. Po trzecie, tobie chcę okazywać, żono, mężu, miłość z bliska. To jest niesłychanie ważne, z bliska. Dlatego narzeczeni ślubują nie tylko miłość, ale że się nie opuszczą i że cię nie opuszczę, czyli będę ci okazywał miłość z bliska. Bo kiedy jesteśmy na odległość, to tęsknimy i boli. Tu przy okazji dygresja, że na przykład ktoś odszedł, mąż poszedł powiedzmy z kochanką i teraz chce się nawracać i zaczyna proces nawrócenia i przychodzi, mówi się, że Marku, już nie współżyję z kochanką, czy mogę dostać rozgrzeszenie i być u komunii? Wtedy pytam, a co z żoną? Ona jakiegoś kochanka? Nie, nie, żona została wierna przysiędze, jest z dziećmi, szlachetna. No to nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia. Jak to nie, ale już nie współżyję z kochanką, ale mieszkasz z nią. No tak, mamy dzieci, no mieszkam. Dopóki nie wrócisz do żony, nie udzielę ci rozgrzeszenia. Bo nie służyłem z kochanką, już masz jeden grzech ciężki mniej, bo już nie cudzołożysz, super, chwała ci. Ale masz drugi ciężki grzech, zaniedbanie miłości do żony, miłości okazywanej z bliska. Bo gdybyś tylko ślubował, że cię wierność, że nie będę cię zdradzał, to już byś dostał zrzeszenia, ale ty ślubowałeś dwie rzeczy. Wierność i że nie opuści żony. I w związku z tym, czyli że żony, mówiąc pozytywnie, byś okazał miłość z bliska, nie kochance, żonie. Nie wystarczy, że nie służy z kochanką. Jeszcze musi się nawrócić do końca, pójść do żony, spytać, pod jakimi warunkami cię przyjmie, spełnić te warunki. Może najpierw powie, żeby zamieszkał w jakiejś kawalerce, żeby się przyglądała twoim zmianom i tak dalej, i to, tym, że naprawdę zerwałeś z kochanką. W każdym razie to są jej warunki, ma święte prawo stawiać i masz do niej wrócić. Chyba, żeby nie chciała twojego powrotu, ale jeśli chce, dopóki do niej nie wrócisz, nie mogę ci udzielić rozgrzeszenia, bo masz nadal ciężki, bardzo ciężki grzech z łamania przysięgi małżeńskiej, mianowicie nie okazuje żonie miłości z bliska. Więc w przysiędze małżeńskiej tam nie ma nic przypadkowego. A więc okazuje ci miłość z bliska i po czwarte z tobą, żoną, mężu i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Z żadnym z przyjaciół nie chcę mieć dzieci, nie służy jej, nie będę. A z tobą, żoną i tylko z tobą, żoną, mężu, chcę mieć dzieci, chcę służyć i chcę mieć dzieci. I z nikim innym. Bezwzględnie największa miłość, jaka jest możliwa między mężczyzną a kobietą na tej ziemi. Wszystko inne jest śmiesznie małe. A więc jeszcze raz powtórzę, ciebie kocham najbardziej, żono, mężu. Tobie zawierzam cały mój los doczesny na dobre i na złe, gdzie ty tam ja, w jakiej sytuacji ty, w takiej ja. Tobie chcę okazywać miłość do śmierci z bliska i że cię nie opuszczę. I z tobą i tylko z tobą chcę mieć dzieci. I teraz ktoś powie, no to jeżeli tak się sprawy mają, to małżonkowie powinni być wszyscy bardzo szczęśliwi. Oczywiście. Oczywiście, to jest jedyny cel, dla którego Bóg nam podpowiada małżeństwo, żeby był znowu powrót do raju. To, co Adam i Ewa zepsuli, niszcząc więzi wzajemne, to my mamy odzyskiwać. Więc małżonkowie, którzy wypełniają przysięgę małżeńską, mają niebo na ziemi. Nie całe, bo wokół jest świat niekoniecznie niebiański, ale między nimi jest niebo na ziemi. To jest miłość niebiańska. Ciebie kocham najbardziej, kocham z bliska, dzielę cały los doczesny z Tobą i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Niebo na ziemi. Ktoś powie, no ale to dlaczego jest wiele małżonków cierpiących w kryzysie? Dlaczego są małżeństwa rozwalone? Dlaczego nieraz jest piekło na ziemi w małżeństwie? Bo ktoś z małżonków lub oboje łamią przysięgę małżeńską. Jeśli wypełniają, mają gwarancję nieba na ziemi. To samo z nami kapłanami. Są księża i pedofile, i cudzołożnicy, i złodzieje, i tam jacyś donosiciele. Nie chcę mówić, żeby się rozbaczać jeszcze na inne kategorie. I są księża, no, którzy popełniają samobójstwo, zapijają się na śmierć. Ale to nie dlatego, że Bóg ma zły pomysł na kapłaństwo, bo być księdzem to być tym, kto jest świadkiem miłości, kto ratuje życie doczesne ludziom w imieniu Boga, kto pomaga kochać i być szczęśliwym, kto od rana do wieczora wspiera małżeństwo i rodziny. To jest coś przepięknego, dającego niesamowitą radość. Natomiast jeżeli jak ksiądz bym łamał moje kapłaństwo, no to będzie piekło na ziemi. Sam będę miał piekło na ziemi, będę innym robił piekło. To samo z małżeństwem. To nie dlatego ktoś ma jakieś problemy w małżeństwie, że Bóg miał nie do końca przemyślany pomysł na małżeństwo, tylko że albo jedno, albo obydwoje małżonkowie łamią przysięgę małżeńską. I tutaj parę słów na ten temat. Otóż zwłaszcza jak rozmawiam z mężczyznami, to tam mogę być twardszy, pytam się, panowie, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? To samo się odnosi do kobiet, żeby było jasne, ale rozmawiam wtedy z panami. Kiedy mąż, podkreślam, zaczyna łamać przysięgę, no to panowie mi zwykle mówią, kiedy zdradza żonę, poniża, bije, upija się, ją dręczy. Mówię, panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą i kiedy kończy niszczenie małżeństwa. Pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę. Rozumiecie słowo zaczyna? Nie, kiedy kończy. O, tu nie wiemy, no to wam powiem. Mąż, tak samo żona, zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Jeśli na przykład się mąż obudzi rano, kiedykolwiek gdzieś tam po ślubie, ileś tam lat, dni czy tygodni, kiedy się pojawi pierwszy taki poranek, kiedy się obudzi przy żonie, nie spojrzy w oczy żonie z czułością, nie powie, że nawet we śnie za nią tęsknił, nie spyta, co przeżywa, w czym jej dzisiaj szczególnie pomóc, nie powie, jak bardzo jest jej wdzięczny za jej miłość, to tego poranka po raz pierwszy złamał przysięgę małżeńską. To samo żona. Jeśli ona z kolei nie okaże miłości. Czy mąż wróci z pracy, nie spyta się, jak się czuje żona i nie powie, jak on za nią tęsknił, dlaczego taki spocony, no bo bieg, żeby jak najszybciej się zobaczyć, tylko się spyta, co jest do zjedzenia. No to traktuje jak kelnerkę w restauracji, no ale tam się płaci. A tutaj ma być miłość. Więc kiedy to wyjaśniam, to część panów mówi, proszę księdza, niech ksiądz nie przesadza, że jak nie okazuje miłości żonie, to już ją krzywdzę, już łamie przysięgę i niech ksiądz z czasem naszym żonom tego nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom. Bo co ślubował mężczyzna? Biorę cię za żonę, ślubuję, że nie do ciebie bił, poniżał, zdradzał, czy że będę kochał? No, że będę kochał. No to z tego jesteś rozliczany. No, ja proszę księdza, kocham, tylko nie umie okazywać miłości. No to nie kochasz. Nie ma czegoś takiego jak miłość nieokazywana. Żeby to wyjaśnić, prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że po tej konferencji powiem już tam w zakresie księdzu proboszczowi, księdze proboszczu, wchodzę w wiek emerytalny, powchodzę. No i tak tutaj bardzo mi się podoba ta wspólnota parafialna, księża tacy mili i to zaproszenie jest dla mnie wzruszające. To ja tutaj proponuję, żebym został tu, jak będzie pokój wolny, na rezydenta i będę bardzo pomagał, bo jestem, proszę księdza proboszcza, bardzo pracowity, ale ostrzegam, nie umiem tego okazywać. Ale jestem bardzo pracowity, tylko no niestety nie umiem tego okazywać. Nawet przy nieodprawie nie posiedzę w konfesjonale, nie porozmawiam tam indywidualnie, nawet po sobie talerza nie odniosę od stołu, ale nie, że jestem leniwy, gdzież tam, jestem pracowity, tylko nie umiem okazywać pracowitości. Otóż nie ma pracowitości nieokazywanej. Jeżeli nie okazuję pracowitości, to jestem leniem. To samo z miłością. Jeśli nie okazuję miłości, to nie kocham. Nie ma czegoś takiego jak miłość nieokazywana. Nie tylko deklarowana. Deklaracje też są mile widziane, ale musi być okazywana przez ofiarność, obecność, ofiarność, czułość. W taki widzialny sposób. Czyli mężu i tato, znowu apel z waszego panów, tyle kochasz i twoi bliscy widzą, że kochasz, okazujesz, ile masz czasu dla bliskich. Nie masz czasu na telewizor, na gazety, na sąsiadów, na kolegów, na hobby. Nie masz czasami czasu na sen, na zjedzenie, ale dla żony i dzieci masz czas. Tyle miłości, ile obecności. To widać, to okazujesz przez obecność, nawet niedospany, padający ze zmęczenia, to widzą, że kochasz. Po drugie, tyle miłości, ile ofiarności. Nie tylko jesteś w domu i biegiem wracasz z pracy zawodowej, ale jesteś, żeby wspierać, rozmawiać, zmywać talerze, prasować, pocieszać, odrabiać lekcje, biegać z dziećmi, przytulać żonę i z nią nieraz godzinami rozmawiać, jak tego potrzebuje. A więc ofiarność, no i czułość. Czułość przez czułe spojrzenie, czuły ton głosu, delikatność, cierpliwość, życzliwość. A szczytem czułości jest cierpliwość. Zwłaszcza mężczyzny wobec kobiety, męża wobec żony, tatusia wobec zwłaszcza córek. Jeśli jesteś cierpliwy, to jesteś najczulszym mężczyzną na świecie. W cierpliwości możemy być lepsi nawet od kobiet. To jest jedyna forma czułości, bo cierpliwość jest szczytem czułości. Jedyna forma czułości, w której my mężczyźni możemy być wręcz lepsi niż kobiety. Bo nie będziemy czuli się od kobiet w spojrzeniu, w tonie głosu, w dotyku, to nie mamy szans. Ale w cierpliwości tak. Więc obecność, ofiarność, czułość. Jeśli nie okazujesz miłości, nie kochasz. Tutaj dla pań podpowiedź. Jeżeli po tej konferencji ktoś tam z mężów powie: no żono, wiesz, ten ksiądz tak twardo mówił, że mam okazywać miłość przez obecność, ofiarność, czułość. Ale uwierz, że no może jestem wyjątkiem, ale ja naprawdę cię kocham. No wiem, co się w sercu dzieje, tylko nie umiem okazywać. Ale uwierz, że cię kocham. No to żono, powiedz mężowi: mężu, to zróbmy taki eksperyment. Już w ogóle nie oddychaj, od tego momentu przestań oddychać w ogóle, na zawsze, ale uwierz, że dalej żyjesz, tylko nie oddychaj. No to mu zacznie myśleć: żono, chwileczkę, jak przestanę oddychać, to się uduszę i umrę. A widzisz, mężu, a jak nie będziesz nadal okazywał miłości mnie, dzieciom, to mnie się żyć odechce, dzieciom się żyć odechce, a może i tobie się żyć odechce, jak zobaczysz, że my przy tobie umieramy, psychicznie, duchowo, emocjonalnie, może nawet cieleśnie. To też przyjdzie wraz ze śmiercią w tych innych sferach, z tą agonią, bo nie okazujesz miłości. Więc jeżeli chcecie być szczęśliwi, chcecie, żeby wasze dzieci były szczęśliwe, to musi być okazywanie miłości od obudzenia się do zaśnięcia i wzajemne. I ktoś powie: proszę księdza, to jest mężczyzn, to niech chociaż tyle ksiądz powie, że ponieważ kobietom jest łatwiej, sam ksiądz tak nachwalił we mszy kobiety, że zdecydowanie bardziej kochają, czule i ofiarnie, serdecznie, no to niech mnie żona tak bardzo mi okazuje miłość, że aż mnie się zachce jej okazywać miłość. Facet, kto pierwszy składał przysięgę małżeńską? Ty. To mężczyzna pierwszy ślubuje i ślubuje ci miłość i że ci nie opuszczać, miłość okazywaną z bliska. Pierwszy wypełnij przysięgę. Ty okaż. Najpierw ty okaż, że nie miłość przez obecność, ofiarność, czułość. Ona ci odpowie 10 razy tyle. Ale odpowie. Bo jak ty nie okazujesz jej miłości, to się żyć odechciela. Bo kobieta umacniana miłością, zwłaszcza męża, najpierw tatusia, potem męża, to może góry przenosić, ale nieumacniana, opuszczona, wpadnie w dołek, załamie się, może być chodzącą depresją, płaczem, zamienić to się może w agresję, jeśli nie do ciebie, to do samej siebie, autoagresję i będzie koniec świata. Więc okazujcie sobie miłość. Po drugie, trzymajcie się kurczowo Boga. Konsekracja świątyni jest dobrą okazją, żeby sobie odnowić więź z Bogiem. I tutaj znowu podpowiedź. Otóż jeżeli żona czy mężu zauważy, że współmałżonek oddala się od Boga, częściej mężczyźni się oddalają, to krzyknij: żono, mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. No, zwykle zdziwiony powie: o co ci chodzi? Czy podejrzewasz mnie, że cię zdradzam, czy coś takiego? Może mężu jeszcze tego nie ma. Natomiast zaczynasz łamać przysięgę, to już jest. O co takiego? No bo przestałeś się modlić i z nami sam, przestałeś chodzić do kościoła na rekolekcje, do Eucharystii, do spowiedzi. No to co? Mężu, jak to? Za co ślubował? Biorę cię za żonę, ślubuję miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczę. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Ty, mężu, nie jesteś Bogiem, ja też nie. Bez pomocy Boga nie będziemy kochać od obudzenia się do zaśnięcia, ofiarnie, serdecznie, czule, przez dziesiątki lat, w zdrowiu, w chorobie, w złości, w przemęczeniu, na wieki. aż do śmierci. Nie jesteśmy aż tak niezwykli. Potrzebujemy pomocy Boga. No i wtedy czasami mężczyźni dalej idą zaparte, próbują się bronić. A żono, ja się dalej modlę, ja nie to, że się oddaję od Boga, tylko ja po mojemu się modlę. Dla mnie świątynią to nie jest ta, co będzie konsekrowana, tylko jak idę na spacer, gwiaździste niebo, ryby, grzyby, tam jest moja świątynia, piękno przyrody. Tam się modlę po mojemu. Mężu, nie kpij, powiedz żono. Coś ślubował. Tak mi to pomóż, Panie Boże, obecny na rybach, na grzybach, w wieździstym niebie? Czy Panie Boże w Trójcy Jedynym i wszyscy święci? Czyli Boże obecny w Kościele, we wspólnocie wierzących? Wracaj, mężu czy żono, czasami tak, do przysięgi małżeńskiej. Wracaj, bo inaczej rozwalisz i sobie życie, i nam, małżeństwo i rodzinę. I ostatnia rzecz na koniec, mianowicie miłość rodzicielska, bo to już tutaj łatwo dopowiedzieć. Otóż pierwszą formą narzeczenie ślubuje sobie nie tylko miłość małżeńską, ale także rodzicielską. Chce z miłością przyjąć, po katolicku wychować potomstwo. Więc miłość rodzicielska jest elementem integralnym miłości małżeńskiej. Możemy nie mieć dzieci, możemy być niepłodni, ale pragnienie dzieci jest konieczne, bo ono jest najlepszym potwierdzeniem wzajemnej miłości małżonków. Nie ma lepszego potwierdzenia niż pragnienie obopólne dzieci. Otóż czego dzieci potrzebują? Dwóch rzeczy. Żeby były kochane i żeby im stawiać wymagania. To, że potrzebują miłości, to same wiedzą, bo mówią, mamo, tato, kochasz mnie. Natomiast to, że potrzebują wymagań, to nie tylko nie wiedzą, ale tego nie chcą. Myślą, że tego nie potrzebują. Mamo, tato, odczep się ode mnie, uszanuj moją wolność. Więc pół prawdy wiedzą, potrzebuje miłości. Drugiej prawdy nie wiedzą, potrzebuje wymagań. Jakie są typowe błędy w miłości rodzicielskiej? No skrajności. A skrajności są zawsze dwie, nigdy jedna. Pierwsza skrajność to jest przyjmowanie, okazywanie dzieciom miłości, to super, ale bez stawiania wymagań. To tragedia. Bo jeżeli dzieci wprawdzie kochamy, co byłoby super, ale połączone z wymaganiami, ale nie stawiamy wymagań, to zamieniamy miłość w rozpieszczanie. Wtedy nie jest to miłość, to jest rozpieszczanie. A dzieci rozpieszczone sobie nie poradzą z życiem, ze sobą, z pracą nad sobą, z panowaniem nad ciałem, nad popędem, nad emocjami i tak dalej. Nie będą ofiarne, nie będą kochać, nie będą umieć ani kochać, ani pracować. Będą leniwi, egoistyczni i tak dalej, bezradni. Czyli rozpieszczanie to jest teraz takie modne, no i takie miłe. Zawsze będzie modne, bo rozpieszczanie jest miłe dla obu stron. I dla rodziców, no bo nie muszą pilnować, kontrolować, upominać, miłe. I dla dzieci, no bo miło jest być jako dziecko niekontrolowanym, niepilnowanym i że mi rodzice na wszystko pozwalają. No ale jest potem katastrofa. Rozpieszczanie jest tylko na początku miłe. I dla rodziców, i dla dzieci. Potem jest katastrofa i dla rodziców, i dla dzieci. Rodzice widzą dramat dzieci niewychowanych, tylko rozpieszczonych, a dzieci ten dramat na swojej skórze przeżywają. Druga skrajność to jest okrucieństwo. Odwrotność, mianowicie rodzice nie okazują miłości, ale stawiają wymagania. Taki dryl wojskowy bez miłości. To, że stawiają wymagania, super, ale to, że jednocześnie i najpierw nie okazują miłości, to dramat. A więc okazywanie miłości bez stawiania wymagań i stawianie wymagań bez okazywania miłości, jedno i drugie jest karykaturą miłości rodzicielskiej. To pierwsze bardziej grozi mamusiom, zwłaszcza wobec synów, okazywanie miłości bez stawiania wymagań, a tatusiom wobec córek, a to drugie grozi głównie tatusiom. Stawianie wymagań, nawet bardzo mądrych, ale bez okazywania miłości. Kiedy czasu ojciec poświęca parę minut dla dzieci, jeśli w ogóle danego dnia, i tylko na stawianie wymagań. Co tam w szkole? Czy nie zniszczyłeś nowych butów? Czy słuchałeś matki? Czy poszedłeś na zajęcia dodatkowe? Fajne pytania, dobre wymagania. Tylko najpierw okaż miłość. Bo dzieciom, którym nie okazujesz miłości, nie chce się żyć. A co dopiero rozwijać? Więc po pierwsze, mamy ją rodzice unikać tych skrajności. Ani nie rozpieszczaj dziecka, ani nie zadręczaj dziecka. Czyli kochaj i wymagaj. I tu parę słów tylko i na tym zakończymy. Mianowicie, jak okazywać miłość dzieciom? Na dwa sposoby. Pierwszy i najważniejszy sposób to jest wzajemna miłość rodziców. Najważniejsze dla dziecka jest to, że tata okazuje miłość mamie, okazuje, i że mama okazuje miłość tacie. Bo dziecko wie, dziecko jest mądre, potem możemy zgłupieć, ale jako dzieci jesteśmy mądre i wiemy, że nie ma miłości nieokazywanej. Więc jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko się czuło kochane, ojcze, mamo, okazujcie sobie nawzajem miłość. To jest dla dziecka najważniejsze. Moi rodzice ogromnie kochali, świętej pamięci 11 lat temu zmarli jedno po drugim, ale dla mnie to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że odnosili się do siebie z miłością. A kiedy się czasami lekko posprzeczali, gdzieś tam w kuchni, myślę, że ja już śpię, miałem 8, 10, 15 lat, nie mogłem usnąć w nocy. Ja niesłychanie kochany. To, że mnie kochali, to za mało. Tylko kiedy dziecko widzi wzajemną miłość rodziców, może spokojnie usnąć, inaczej będzie depresja, będzie nerwica i tak dalej, agresja, autoagresja. A gdy chodzi o okazywanie miłości dziecku, no to tak jak w małżeństwie między małżonkami, ma to być widzialne okazywanie miłości, którego uczy Jezus. Po to przyjął ciało, żeby widzialnie okazać miłość, czyli obecność, ofiarność, czułość. Teraz jest moda na mówienie o językach miłości. Jezusowe są te trzy i najważniejsze. Wszystko inne z komentarzem. Obecność, ofiarność, czułość. Mam dla Ciebie czas, konkretny dla Ciebie, nie tylko czas w ogóle, obecność dla Ciebie. Po drugie, ofiarność, haruję dla Ciebie, małżonko, dziecko w tym przypadku, i mam dla Ciebie wielką czułość. Mogę być padnięty, podenerwowany, bo w pracy, bo coś tam, bo zły na siebie, ale kiedy Ty się pojawiasz, synu, córko, mięknie mi głos, miękną mi oczy, pojawia się łezka wzruszenia, przytulenie, cierpliwość, bo Ciebie bardzo kocham. Więc obecność, ofiarność, czułość. I ostatnie, stawianie wymagań. Im bardziej okazujecie miłość dzieciom, sobie nawzajem i dzieciom, tym bardziej będziecie mieli odwagę stawiać wymagania i dzieci będą z tych wymagań korzystać. Mogą w danym momencie się pobeczeć, tupnąć, krzyknąć, rzucić nawet talerzem, mając 12 lat, ale za chwilę przyjdą, przytulą, przeproszą, a jak tego nie zrobią, to Was posłuchają, jakim atak emocjonalny minie, bo dzieci słuchają tylko tych, którzy kochają. Nie musicie być doskonali, nie ma doskonałych rodziców. Możecie mieć jakieś zaszłości, możecie mieć tu i teraz jakieś słabości, uzależnienia, no, z których wychodzicie, daj Boże, to dzieci Wam przebaczą i będą Was słuchać. Nawet jak będziecie podpowiadać dzieciom coś mądrego, czego sami nie realizujecie, pod jednym warunkiem, że dzieci widzą, że kochacie. Jedna z pań mi to już naprawdę końcówka powiedziała: proszę księdza, 15 lat temu pobrałam się z mężem, 15 lat i 4 miesiące dokładnie, a dzisiaj córka nasza pierwsza, 15-letnia, świętuje urodziny 15, 4 miesiące po naszej 15 rocznicy ślubu. Czyli ta 15-letnia nasza córka już wie, że się urodziła ledwie 4 miesiące po ślubie, umie liczyć, no to już wie, że ja przynajmniej pół roku przed ślubem współżyłam z mężem. Nie rozmawiam o tym z córką, bo się wstydzę, mąż też nie, ale wiemy, że córka wie. No i teraz ona jest zakochana, pierwsze zakochanie takie mocne, z jakimś chłopakiem maturzysta, tam się gdzieś wycałowują, już zobaczyłem gdzieś tam za drzewem, bardzo już po dorosłemu on tam podchodzi, boję się o moją córkę, chciałbym porozmawiać o czystości, o traktowaniu na dystans chłopaka, ale się boję, że mi powie: a ty, mamo, co? Współżyła z tatą przed ślubem. Proszę się nie bać, powiedziałem. Proszę popatrzeć córce z miłością. Jeśli pani kocha córkę, no kocham. Proszę popatrzeć z miłością i powiedzieć: córko, takie, takie są zasady najlepsze. Pamiętaj, on ma ciebie uwielbiać, a nie twoje ciało. Ma za tobą szaleć, a nie za współżyciem czy dotykaniem. No i takie inne zasady. A jak córka powie: mamo, a ty co robiłaś z tatą przed ślubem? Dlaczego się urodziłam już 4 miesiące po ślubie? Córeczko, ponieważ cię kocham, to nie mam nic przeciwko temu, żebyś była mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Nie mam nic przeciwko temu, bo cię kocham. Ja ci nie mówię: naśladuj mnie, nie mówię: jestem ideałem. Mówię: rób to, co dla ciebie będzie najlepsze. I gdybym ja miała moją mądrość w twoim wieku, albo moja mama by mi to powiedziała z miłością, z którą staram ci się mówić, to bym prawdopodobnie się ustrzegła tamtych błędów, których żałuję. Ty możesz ustrzec się. Kocham cię, chcę w tym ci pomóc. I ostatnie zdanie, mianowicie: czego od dzieci wymagać? Od dzieci, które, daj Boże, będziemy coraz bardziej kochać ofiarnie, z bliska i czule. Mianowicie wymagać mądrości, pracowitości, miłości. Dlaczego tych trzech rzeczy? Bo jak nie nauczymy dzieci mądrze myśleć, odróżniać dobro od zła, czyli szczęście od nieszczęścia, jak nie nauczymy pracowitości na co dzień i w domu i w szkole, i jak nie nauczymy, żeby zaczynały coraz bardziej kochać, to będziemy mieli dzieci głupie, leniwe i egoistyczne. Żeby nie mieć dzieci głupich, trzeba nauczyć mądrze myśleć. Jest od świtu do nocy uczą myśleć o życiu, odróżnianiu szczęścia od nieszczęścia. Żeby nie byli jak synowie marnotrawni, którzy szukają szczęścia tam, gdzie go nie ma. I trzeba od rana do wieczora uczyć pracowitości, nie pomarzać żadnemu lenistwu, wygodnictwu, bo będzie katastrofa i uzależnienia, i trzeba uczyć coraz bardziej kochać. Tylko mądrość, pracowitość i miłość chroni przed głupotą, rozleniwieniem i egoizmem. Więc kochajcie i wymagajcie, żeby wasi bliscy, począwszy od współmałżonka, rodziców, rodzeństwa, no i dzieci, nie tylko kochajcie, ale mobilizujcie, by wasi bliscy też kochali, bo tylko wtedy możecie być szczęśliwi razem. No i oni mogą być szczęśliwi. Amen. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że naprowokowałem. Kobiecą przywiozłem, mianowicie Pamiętnik Perełki. To jest taka powieść dla całych rodzin. Można to czytać po rozdziale wieczorami dzieciom i one będą myślały, że to jest książka dla nich. O tym, co tu mówiłem, w formie powieści o miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, można dyskutować z dzieciakami 7-8-letnimi na ich poziomie, z 14-18-letnimi na ich, z 30-letnimi na ich, z małżonkiem, a potem jak dzieci usną, to mąż z żoną. To samo, tylko że na poziomie małżonków. Jest to taki podręcznik miłości, ale w postaci powieści, która bardzo wzrusza, która tam zaskakuje akcją i tak dalej. Druga książka to jest Droga Zwycięzców. To jest książka, w której analizuje 12 kroków anonimowych alkoholików. Ale to, ten program jest genialny, biblijny, oparty na liście świętego Jakuba. Program od bezsilności do świętości. To jest dla wszystkich, którzy chcą wychodzić z kryzysów, nawet drobnych, i iść do świętości. A także jeśli towarzyszycie waszym bliskim, którzy są w głębokim kryzysie, to będziecie po przeczytaniu tego wiedzieć, co oni mają zrobić, jeśli chcą się ocalić. Więc ta powieść o miłości, książka techniczna o pomaganiu sobie innym od wychodzenia z kryzysu aż do świętości, i jest chyba dwa audiobooki. Jeden taki żółty, Planeta Ludzi, to jest właśnie o tych trudnych miłościach, jak tam sobie radzić. I Pamiętnik Perełki, ta sama powieść, ale nagrana przez jakąś świetną aktorkę, która dubbinguje filmy dla dzieci, świetnie nagrana wersja dźwiękowa. To tyle i tam pójdę za chwilę, mogę podpisać. To tyle, ale to jest najmniej ważne. Najważniejsze, żebyśmy tu przychodzili do Boga, który nas kocha i uczy kochać, i wracali do domu coraz bardziej ofiarnie, czule i mądrze kochając. Wtedy jest kawałek nieba na ziemi.